з Наднім'я і Березини.
Інформація з життя поляків на Білорусі.
Видаження.
Коментажі.
Історії і вспомнення.
На антені Радіо Рація вітам панства в програмі «З Наднім'я і Березини». При мікрофоні Олександр Роман, а в дійсійшій програмі припомнімо о репресіях вобец польській меншості на Білорусі. Над Анжеліком Борис Янжеєм Почобутом втьонж-тьонжу абсурдальний зажути. А також довідався панство о польській піукарській ретролідзе, в которій вистимпує між іншими давний військовий клуб «Спортовий Гродно». В колейній частині своєї оповісті історичної доктор Ігор Мєльніков підсумує, як Кремльові удалося впровадити антипольське свято на Білорусі. Зачинаємо програм з відомості.
Поляці на Білорусі.
Видаження,
факти
і опінія.
Понад 14 місяців тому зостали арештовані лідери Зв'язку поляків на Білорусі, президент організації Анжеліка Борис і Дініка Шанджей Почобут. Поляці зостали оскаржені о рехабілітації нацизму і поджигання до ненавісті на тлі народовостьовим. Ведук тих зажуту в грозі їм від 5 до 12 лат в'язнення. За престемство білоруські влади вважають заховання пам'яті о польських бухатерах, похованих на кресах, а також пілінгнація польських традицій і культури. Анжеліце Борис по року з пензоном за кратами замінено środок запобігавчий. Тераз дівчинка знайдується вдома замість в'язнення, єднак є ограничена в переміщанні, а також контактах з медіями. Чонгле є контролювана через лукашенковські служби спеціальне. Натомість Анджей Почобут втьонж знайдується в закладниках режиму. Справа точонцяся пшетівко польським дзялачам цалким відповіда політиці Олександра Лукашенки, который од велю лад будовав візерунок Польські яко врога, уважа бивий амбасадор Речепосполітей Польській на Білорусі Лешак Шерепка.
Процес Анжеліки Борис і Анджея Почобута мав застрашити сполечність польську на Білорусі. То було таке приготування теж до агресії, моїм зданням, російської вобец України. Ходило то, щоб запевнився спокій зі сторони мніщості польської. Оказалося, що та справа є dęta, tak? Trudno uzasadnić aresztowanie tych osób. Więc jak rozumiem, Łukaszenko próbuje się z tego wycofać w jakiś sposób. Zobaczymy, co będzie dalej. Natomiast ja bym tutaj nie uważał, że on próbuje poprzez wyrzucenie tych osób z więzienia, przynajmniej Anżeliki Borys, polepszy stosunki z Polską. Znaczy, jego działania świadczą o tym, że jest przeciwnie.
Andrzej Poczobut niedawno został przeniesiony z surowego więzienia w Żodino do aresztu śledczego numer 1 w Mińsku. Może to oznaczać zmiany w tak zwanej sprawie Polaków. Jednak data rozprawy sądowej wciąż nie jest znana. Przez cały czas utrzymywania Polaków za kratami władze naruszały prawa uwięzionych. Andrzej Poczobut na przykład jest ograniczany w korespondencji. Nie przekazuje mu listów napisanych w języku polskim. Listy napisane w języku ojczystym przez dziennikarza też nie docierają za kratów. Już ponad 100 dni Ukraina broni się przed barbarzyńskim atakiem rosyjskiego najeźdźcy. Wśród większych miast Rosjanom udało się wziąć pod kontrolę Mariupol, poprzednio całkowicie go niszcząc. Liczby ofiar wśród mieszkańców miasta ocenia się na co najmniej 22 tysiące. Prawdopodobnie około 2,5 tysiące żołnierzy z Azowstalu, którzy do końca bronili Mariupol, jest obecnie przetrzymywanych w obozach jenieckich w Rosji lub na terytorium samozwańczej kontrolowanej przez Moskwę tzw. Donieckiej Republiki Ludowej. Obecnie najcięższe walki trwają w rejonie Donbasu, gdzie ukraińskie wojsko ponosi sukcesy. O trwającej około 14 godzin bitwie poinformowało Centrum Prasowe Dowództwo Powietrzno-Desantowych Sił Szturmowych Sił Zbrojnych Ukrainy. Starcie miało miejsce w obwodzie donieckim, a jego stawką była kontrola nad strategiczną trasą, którą spróbowali przejąć rosyjscy żołnierze. Jednak spadochroniarze lwowscy pokrzyżowali plany agresora. Według prezydenta Ukrainy Władimira Zielenskiego losy ukraińskiego Donbasu rozstrzygają się w Siewierodoniecku, bitwa o który stała się jedną z najtrudniejszych podczas tej wojny. Według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy od początku rosyjskiej inwazji wojska agresora stracili już ponad 31 tysięcy żołnierzy, około 1400 czołgów, prawie 3,5 tysiące pojazdów opancerzonych oraz ponad 200 samolotów. To właśnie dzięki pomocy całego zachodniego świata, w tym Polski, Ukraina zwycięży w tej wojnie, uważa premier Rzeczypospolitej Polskiej Mateusz Morawiecki.
Najpierw trzeba obronić Ukrainę, trzeba wyrzucić wojska rosyjskie z Ukrainy i to jest cel, który dzisiaj ukraińskie wojska realizują wraz z pomocą wolnego świata. To imperium zła, jakim jest Rosja. Nie dajmy im przesunąć się dalej. Zadbajmy o człowieczeństwo, bo od tego zależy nasza wspólna przyszłość. Dzisiaj tutaj na Ukrainie dzieje się historia nie tylko może Europy, dzieje się także historia świata, bo jeśli Ukraina padnie, to nic już nie będzie tak, jak było wcześniej.
Wraz z ukraińskimi żołnierzami wolności kraju bronią także Białorusini. Choć reżim Aleksandra Łukaszenki oficjalnie wspiera Rosję, to szacuje się, że po stronie napadniętego sąsiada walczy nawet około 1500 osób. Za bohaterstwo w wykonywaniu zadań bojowych główny zarząd wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy odznaczył żołnierzy pułku imienia Kastusia Kalinowskiego medalami za zasługi w walce i Ukraina ponad wszystko. Na granicy polsko-białoruskiej wciąż dochodzi do licznych incydentów z udziałem migrantów. Codziennie do Polski próbują nielegalnie trafić od kilku do kilkudziesięciu osób z państw Bliskiego Wschodu. Tylko w pierwszych dniach czerwca bieżącego roku odnotowano już ponad 150 prób przedarcia się do kraju. Choć nielegalny ruch migrantów przy granicy jest mniejszy niż kilka miesięcy temu, Polska Straż Graniczna nie osłabia czujności. Przez cały czas trwania kryzysu migracyjnego białoruskie służby kontrolują działania obcokrajowców. Wspierają ich m.in. w siłowych próbach przekroczenia granicy, rzucając do polskich funkcjonariuszy kamienie i kłody drzewa, a także tną koncertynę i rzucają kładki na tymczasową zaporę. Wśród zatrzymywanych osób próbujących nielegalnie dostać się do Polski są m.in. obywatele Iraku, Afganistanu, Jemenu, Syrii, Pakistanu, Egiptu i Kuby. Na granicę polsko-białoruską trafiają przez Rosję, informuje rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej major Katarzyna Zdanowicz.
Większość z tych osób przyjeżdża do nas na wizach studenckich rosyjskich, czyli te osoby dojeżdżają, dolatują do Moskwy, w Moskwie są przez bardzo krótki okres czasu, następnie w ciągu tygodnia przemieszczają się na Białoruś i potem tutaj w pobliże granicy polsko-białoruskiej, gdzie już zorganizowane grupy przestępcze pomagają tym osobom nielegalnie przekraczać granicę.
Do końca czerwca na białoruskiej granicy ma być ukończona budowa stałej zapory. Mur o wysokości ponad 5 metrów jest już na blisko 110 km z zaplanowanych 186. W pozostałych miejscach ciągle trwa budowa. Płot ma ograniczyć nielegalną migrację z Białorusi i pomóc Straży Granicznej w codziennej służbie, mówi rzeczniczka prasowa komendanta głównego Straży Granicznej Anna Michalska.
Widzimy, że bariera, która powstaje, ale jeszcze nie jest ukończona, na pewno spełnia swoje zadania, bo w tych miejscach, gdzie stają przęsła, nikt nie przekroczył granicy. Mimo, że były próby i konstruowania jakichś różnorakich drabin i próby przecięcia przęseł, ale nikomu nie udało się, więc można powiedzieć, że bariera, choć nie jest jeszcze ukończona, to będzie rzeczywiście spełniała swoje zadania.
Do 30 czerwca obowiązuje czasowy zakaz przebywania na terenie 183 miejscowości przy granicy z Białorusią w województwach podlaskim i lubelskim, a już od 1 lipca ten zakaz przestanie obowiązywać. Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński poinformował, że nie oznacza to, że dostęp do terenów przy granicy z Białorusią nie będzie w żaden sposób kontrolowany. Minister Spraw Wewnętrznych podkreślił, że wojewodowie wprowadzą zakaz przebywania w odległości 200 metrów od granicy.
Polacy na Białorusi.
Wydarzenia, fakty i opinie.
Gdzie modra rzeka niesie wody swe, tam słońca blasku ujrzałem pierwszy raz. Nad brzegiem jej spędziłem tyle chwil, że dziś bez rzeki smutno mi. Jak rzeka płynie, unosząc w przeszłość tamte dni. Choć czas, jak rzeka płynie, unosząc w przeszłość tamte dni. Dzieciństwa wraca moja myśl, w marzeniach moich żyje rzeka ta. Tak bardzo chciałbym być nad brzegiem jej, więc niech wspomnienie dalej trwa. Tam każdy dzień to choć czas, jak rzeka płynie, unosząc przeszłość tamte dni. Choć czas jak rzeka płynie, unosząc przeszłość tamte dni.
To program z nadniemnej Berezyny. Na falach 98,1 Białystok i Grodno. Na falach 99,2 Białopodlaska i Brześć. Jesteśmy również na stronie internetowej racja.com. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2022. Projekt realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Życie z pasją.
Wywiady,
reportaże,
aktualności.
Cofnąć się o blisko 100 lat i obejrzeć mecz stylizowany na spotkania przedwojenne można dzięki polskiej retrolidze. Jest to ogólnopolskie stowarzyszenie sportowo-historyczne, skupiające zespoły odtwarzające polskie kluby sportowe działające w II Rzeczypospolitej i nieistniejące po 1939 roku. W polskiej retrolidze obecnie występuje 10 drużyn, wśród których jest m.in. WKS Grodno-Kozienice. O głównych założeniach tej inicjatywy opowiada prezes Stowarzyszenia Historycznego imienia 10 Pułku Piechoty Piotr Marciniak.
Nasza retroliga jest to taki projekt historyczno-sportowy powrotu do przeszłości. Chcemy ludzi, widzów przenieść do tamtych czasów, 80 lat wstecz. Retroligę skupia obecnie 10 drużyn, tworzy. Te drużyny grają w przedwojennych strojach, w przedwojennym obuwiu, praktycznie przedwojenną, identycznie uszytą piłką według przedwojennych zasad. Można powiedzieć i można to w skrócie nazwać retrofutbolem. Dlaczego? Stwierdziliśmy, że nie ma lepszej formy przekazania ludziom historii i tego, jak wyglądała kiedyś piłka nożna. Nie ma chyba lepszej możliwości do przekazania tego, jak wyglądała historia, jak wyglądały początki polskiej piłki nożnej.
Krzysztof Zając, WKS Grodno Kozienice. Dlaczego odtwarzamy tę drużynę? Ponieważ WKS Grodno było utworzone przez żołnierzy 76. Pułku Piechoty z Grodna. Pułk ten we wrześniu 1939 roku kończył swój szlak bojowy, broniąc Rzeczpospolitej właśnie niedaleko Kozienic. On walczył od początku II wojny światowej, a 76. Pułk Piechoty był z Grodna i na naszym terenie niedaleko Kozienic są mogiły, groby właśnie żołnierzy 76. Pułku Piechoty i dlatego postanowiliśmy odtwarzać WKS Grodno, żeby oddać też hołd i piłkarzom, i żołnierzom tego pułku.
Przemysław Tesarek, prezes WKS-u 42. Pułku Piechoty. Satysfakcję najbardziej mam z tego, że możemy pokazać ludziom taką żywą lekcję historii. Że możemy pokazać coś innego niż uczymy się na lekcjach historii w szkole, bo wiadomo, no tam ta wiedza jest taka, jaka jest, a tutaj na żywo możemy razem z innymi uczestniczyć to i pokazywać, jak to kiedyś wyglądało w przedwojennej Polsce. Piłka jest inna, odskakuje, nie wiadomo gdzie poleci, są inne buty, stroje też są inne, zasady są inne, więc naprawdę różni się diametralnie, ale najważniejsze jest to, że zawsze i wtedy i teraz drużyna dąży do tego, żeby zwyciężać.
Jakub Rafałowski, mój pradziadek był w 76. Pułku Piechoty i też jak wspominał dziadek, grał w piłkę nożną w wojsku. Po pradziadku zostały fotografie cywilne, takie u fotografa robione na ulicy w Białymstoku, ale także pozostała jedna fotografia wojskowa z Grodna na ulicy Orzeszkowej robiona oraz pas wojskowy, wzór 31. I dziadek wspominał też, że była wcześniej menażka i fotografia właśnie jak grali w piłkę nożną, ale niestety nie wiadomo, co się z nimi stało. Możliwe, że poszła na złom, a fotografia po prostu zaginęła. U mnie w rodzinie zawsze tradycja była ważna i historia. Moja mama jest po studiach historycznych i ja idę w jej ślady. I po prostu dla mnie zawsze to było ważne, żeby kultywować pamięć o tych ludziach, bo każdy z nich zrobił coś dla kraju naszego i no po prostu myślę, że zasługują na tą pamięć, żeby nie zostali zapomnieni.
Trzeba pamiętać o tym, że wojsko przed wojną miało bardzo duży budżet. A co za tym idzie, jeżeli miało duży budżet i miało większą, jakby powiedzieć, autonomię w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i wydawania pieniędzy. Wojsko było, z racji, że było autonomiczne, prowadziło swoje sklepy, prowadziło swoją działalność gospodarczą, miało dochody, w związku z tym tworzyło też sport i przyciągało ludzi do sportu. Stąd przed wojną było bardzo dużo klubów wojskowych A i B klasy, czyli tych niższych poziomów rozgrywkowych. Ale co jest ważne, pamiętajmy o tym, że łatwo było dostać się do klubu wojskowego. Wystarczyło płacić składki tak naprawdę. Składka miesięczna średnio wynosiła złotówkę. Listonosz średnio zarabiał około 110 zł. Jest to bardzo ważna informacja, bo daje punkt odniesienia, dlaczego tak było dużo klubów wojskowych. A jeszcze dochodzi ostatni fakt, bardzo także ważny. Po 1926, po przewrocie majowym, do władz Polskiego Związku Piłki Nożnej, czy władzami, we władzach byli oficerowie Wojska Polskiego. Stąd też, skoro we władzach Polskiego Związku byli oficerowie Wojska Polskiego, to i klubów było bardzo dużo. To są trzy takie, cztery nawet główne elementy czy aspekty, które powodowały, że tych klubów wojskowych było wbrew pozorom dosyć dużo.
Życie z pasją.
Wywiady,
reportaże,
aktualności.
Masz takie oczy zielone. Zaczarowanych lasów i zaczarowanych malw. Dla ciebie mały ogrodnik zasadził groszków tysiąc. W kapocie stracha na wróble pragnął ci miłość przysiąc. Więc z koszem groszków mały strach. Pierwszy raz spojrzał ci w oczy, o tysiąc więcej znalazł barw niż wyśnił sobie w nocy. I odtąd pod oknem twoim zaczarowany, kamienny, z bukietem groszków stoi. Strach romantyczny, wierny. Masz takie usta czerwone, czerwone jak pożar zusz zaczarowanych ranków i zaczarowanych róż. Dla ciebie mały ogrodnik posadził płonące róże, że tobą był urzeczony, pragnął cię nimi urzec. I z róż naręczem przyszedł raz prosić o jedno twe słowo, oślepił go twych oczu blask. Czałaś kolorowo. I odtąd pod oknem twoim i groszki kwitną, i róże na modle wiotkich powoi pną się i pną po murze. Masz takie usta czerwone, czerwone jak pożar zusz zaczarowanych ranków i zaczarowanych róż. Zaczarowany.
pamiętniki historyczne.
Osoby,
miejsca,
nieznane fakty.
17 września 2019 roku w Białoruskim Państwowym Muzeum Janki Kupaly otwarto wystawę mojego autorstwa pod tytułem Granica była pod Mińskiem 1921-1941. Zawierała ona liczne zdjęcia, artefakty, dokumenty, materiały i mundury mojej prywatnej kolekcji. Szczególną uwagę zwróciłem na tej wystawie wydarzeniom z 17 września na granicy radziecko-polskiej, a mianowicie działaniem bojowym między wojskami radzieckimi a żołnierzami Polskiego Korpusu Ochrony Pogranicza. Było to jedno z wydarzeń, na którym historia września 1939 roku została pokazana nie z sowieckiego, ale z białoruskiego punktu widzenia. W tym okresie też na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym odbył się okrągły stół poświęcony 80. rocznicy wydarzeń września 1939 roku. Miał on jednak charakter naukowy i nie został zauważony przez społeczeństwo. Ogólnie państwo białoruskie nie zwróciło uwagi na 80. rocznicę wydarzeń 17 września 1939 roku. Jednak ciężki rok 2020 przyniósł duże zmiany na Białorusi. Data 17 września zbiegła się z protestami po wyborach prezydenckich i nabrała silnego politycznego brzmienia. Wydarzenia przed 80 lat zaczęto wykorzystywać jako argument w sporach politycznych. Rosji udało się w końcu zaostrzyć sytuację wokół historii i wydarzeń z września 1939 roku i wykorzystać 17 września jako główny antypolski argument w działalności władz białoruskich. Podczas kampanii wyborczej Łukaszenka wielokrotnie wspominał o przedwojenną granicę sowiecko-polską. We wrześniu 2020 roku gazeta SB Białoruś Dzisiaj zorganizowała kolejny okrągły stół poświęcony wspomnianemu tematowi. Omawiano na nim główne wydarzenia dwudziestolecia międzywojennego na terenie województw północno-wschodnich II Rzeczypospolitej i zrobiono to z pozycji radzieckich i rosyjskich. Ostatecznie zwycięstwo rosyjskiej operacji wprowadzenia dnia 17 września 1939 roku na Białorusi jako oficjalnego święta miało miejsce w roku 2020. Podczas przemówienia na 6. Wszechbielorusskim Zgromadzeniu Ludowym rektor Akademii Zarządzania przy prezydencie Danilowicz przedstawił propozycję utworzenia Dnia Jedności Narodowej 17 września lub 14 listopada, kiedy Rada Najwyższa BSRR zdawała o włączeniu byłych północno-wschodnich województw II Rzeczypospolitej do BSRR, a także zaproponował zainstalowanie pomnika Zjednoczeniu Narodu Białoruskiego w Mińsku. Propozycja ta była politycznie zaangażowana i miała na celu pogorszenie i tak już nie prostych stosunków białorusko-polskich. Następnie odbyło się głosowanie ludowe, które zakończyło się zwycięstwem daty 17 września 1939 roku. 7 czerwca 2021 roku Łukaszenka podpisał dekret numer 206, który oficjalnie wprowadził na Białorusi nowe święto – Dzień Jedności Narodowej. Wreszcie 17 września otrzymał swój godny status i jest to znak istnienia dojrzałego społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi. Wytrwałość społeczeństwa doprowadziła do tego, że władza usłyszała ludzi, zauważył w tym czasie Wadim Higin. W rzeczywistości taka decyzja nie świadczy o pewnej dojrzałości społeczeństwa, ale raczej podkreśla, że na Białorusi po raz kolejny zwyciężył sowiecko-rosyjski pogląd na ojczystą historię. W poprzednim czasie białoruskie periodyki państwowe prawie nie reagowali na datę 17 września 1939 roku. Rzadko kiedy pojawiały się tam krótkie wzmianki o tych wydarzeniu lub jakieś artykuły. Jednak 17 września 2021 roku różnił się od poprzednich lat. Znaczna ilość białoruskich gazet państwowych miała specjalnie zaprojektowaną pierwszą stronę, na której koniecznie było zdjęcie czerwonoarmistów, którzy szli uwalniać zachodnich Białorusinów od panów i kapitalistów. Gazety z różnych regionów Białorusi wychodzili najczęściej z przedrukami artykułów z gazet republikańskich. W niektórych publikacjach powszechnie znane fakty, jakby zaczerpnięte z Wikipedii. Jeszcze inne publikowały wspomnienia działaczy bolszewickiego podziemia i KPZB. W tym rzędzie szczególnie wyróżniła się gazeta Mińska Prawda, na okładce której opublikowano karykaturę, na której widać było złego Polaka oraz Niemca oczywiście, którzy walczyli między sobą, Białorusina i Białorusinkę, uosabiając dwie części Zjednoczenia Białorusi i rękę z czerwoną gwiazdą, która wbiła mecz w linię graniczną. Ta karykatura najlepiej ilustruje to, co faktycznie wydarzyło się w kwestii dnia 17 września 1939 roku na Białorusi. Moskwie udało się wbić klin w relacje historyczno-kulturowe między Białorusią a Polską. Rosja postawiła na to, co oddziela Białorusinów i Polaków. W tej sytuacji wszystko obecnie zależy od społeczeństwa białoruskiego. Jeśli będzie dążyć do uzyskania obiektywnej wiedzy historycznej na temat wydarzeń 20-lecia międzywojennego w dwóch częściach Białorusi i wydarzeń z 17 września 1939 roku, jeśli krytycznie podejdzie do fałszerstw moskiewskich, mamy szansę wyjść zwycięsko z tej niełatwej sytuacji. Czas szczególny jest teraz także dla niezależnych białoruskich historyków. Wiele zależy od ich pracy, umiejętności uczynienia historii zrozumiałą i dostępną, analizie przyszłości z białoruskiego punktu widzenia.
Znadniemna i Berezyny.
Informacje z życia Polaków na Białorusi.
Wydarzenia.
Komentarze.
Historie i wspomnienia.
Program z nadniemnej Berezyny powoli dobiega końca. Więcej informacji o życiu Polaków na Białorusi można znaleźć na łamach gazety Głos z nadniemna na uchodźstwie, czasopismo Magazyn Polski na uchodźstwie oraz na portalach internetowych znadniemna.pl i kresy24.pl. Zapraszam również do oglądania programu Nadniemnym, emitowanego na antenie TVP Polonia i w telewizji Biosat. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.30 czasu polskiego, 8.30 czasu białoruskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.
Poranne zorze, gdy idę w Sopocie nad morzem, po plaży brudno-piaskowej. Poranne koniki, gdy idę, nie rozmawiam z nikim. Jak jest w niedzielę nad ranem, po sobotnich balach chodniki zażygane. Polska, mieszkam w Polsce, mieszkam w Polsce, mieszkam to, 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 to. Yeah.
do kogo